Iza Serafin, dzień dobry. Temat wraca jak bumerang, zwykle właśnie o tej porze roku, kiedy trzeba schować do szafy te luźne zimowe kurtki. Wprawdzie teraz jakoś ich jeszcze nie chowamy, no bo zimno, chociaż dzisiaj jeszcze nie tak bardzo. Ale lada moment, już wszystko wyjdzie na jaw. Stąd potrzeba szybkiego wysmuklenia i zrzucenia tych nagromadzonych zimą zbędnych kilogramów. A wielu z nas, no cóż, nie oszukujmy się, trzeba to przyznać, ma zapasy zgromadzone jeszcze w czasie pandemii. Jak się ich pozbyć, tych zapasów, czyli zbędnych kilogramów, najlepiej szybko, ale co najważniejsze, skutecznie. Jak to robić z głową, by sobie nie zaszkodzić? Czy pomocne mogą się tu na przykład okazać bardzo popularne ostatnio diety pudełkowe? No i co ze słodyczami? Czy można bez nich żyć? A jeśli nie, to czym je zastąpić? O to wszystko spytamy naszego gościa, psychodietetyczkę Renatę Szekalską. Proszę koniecznie zostać z nami. Kolega z Zaszyby podpowiada, że nie da się żyć bez słodyczy. Zobaczymy. A w studiu zapowiadany gość, psychodietetyk, kierownik Podlaskiego Zespołu Dietetyków Naturhaus, Renata Szekalska. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Zanim jednak o tych słodyczach i innych poważnych sprawach, to posłuchajmy, co o swoich dietetycznych doświadczeniach mówią białostoczanie. Czy na przykład mamy jakieś plany związane z tegorocznym latem?
O, na pewno. Ja, na pewno jest to mile widziane u każdej kobiety, u każdej osoby, która po zimie czuje, że jest ciężko. Także słońce, ładna pogoda na pewno sprzyja, żeby taką decyzję podjąć i zacząć realizować.
A próbowała pani kiedyś się odchudzać, zrzucić parę kilogramów?
Tak, próbowałam.
Jakim sposobem?
Z basen do tego.
Także. Czyli ćwiczenia, a dieta?
Dieta również, jak już jest taki sezon, kiedy są własne warzywa, to wtedy na pewno widać skutek tego, że można skorzystać z tych warzyw. No i zawsze jest mniej słodyczy, bo jest więcej słodkich owoców, warzyw z działki, także wtedy ma to sens.
Ale nie jest to taki reżim dietetyczny, tylko po prostu MŻ.
W moim wykonaniu tak.
I co, to jest skuteczne?
Myślę, że tak.
Zrzuciła pani kiedyś takim sposobem coś tam?
Trochę się udało, a kiedy się przestaje, to potem akurat się nabiera z powrotem, także trzeba się tego pilnować.
Tak. Schudną troszeczkę by.
A ile pan waży?
O, chyba 115, coś takiego.
Przy wzroście jakim?
185.
A coś pan robi, żeby schudnąć? Jakieś metody ma pan?
Na razie nie. Wcześniej chodził do siłowni jeszcze i ważył tam coś tam 80 kilo. Mieszkał na Białorusi. A potem przyjechał do Polski i trochę pracy, i nie ma czasu. To niestety.
Ale planuje pan?
Planuję. Oczywiście planuję.
A ma pan jakieś swoje sposoby, metody, plany, jak to zrobić, żeby schudnąć?
Chodzisz do siłowni, zwykle dieta i tyle. I więcej nie trzeba.
A dieta to jaka?
Więcej warzyw, więcej białka, mniej buleszek różnych i tyle. Owoce.
To od kiedy pan zaczyna?
Chciałoby od maja, po majówki, po weekendy.
Widzę, że pani biega.
Tak.
Czyli pani jest jedną z tych osób, które planuje troszeczkę na lato tak się wysmuklić, zeszczupleć?
Korzystam z okazji, gdyż wożę synów na piłkę i oni teraz trenują piłkę, więc zamiast siedzieć w samochodzie, biegam.
Czyli bieganie, a co jeszcze? Jakieś jeszcze metody, dieta może?
Racjonalne odżywianie.
To znaczy?
3 posiłki, dobrze zbilansowane.
A co to znaczy dobrze zbilansowane?
Odpowiednia proporcja białka, węglowodanów, oczywiście do ciała i do treningów.
I pilnuje się pani?
Różnie z tym bywa. Jak to ze wszystkim.
A słodycze ciągnie?
Ciągnie.
Odmawia sobie pani?
Czasami tak, czasami nie. Jak jest jakaś okazja, to nie odmówię sobie.
Mam 75 lat.
O, to nie wygląda pan.
Miło mi. Chodzę na spacer.
I to wystarczy?
Byłem czynny fizycznie do 75 roku życia, do świąty. Płytki układałem, łazienki. W tej chwili mam trochę przerwy.
Ale czy pan jakoś szczególnie dba o sylwetkę, o w ogóle stan zdrowia? No bo wygląda pan rewelacyjnie.
No tak, dbam, proszę panią.
Co pan robi?
Jem bardzo mało, 2 razy dziennie.
Ale głodzi się pan, czy nie?
Jeden dzień na przykład na śniadanie jem mleczne rzeczy. Na drugi dzień, powiedzmy, rybę jem. No i tak staram się z jedzeniem nie przesadzać.
Nie obiada się pan?
Nie obiadam się.
A słodycze?
Raczej nie jem słodyczy.
Alkohol?
Sporadycznie.
Zawsze pan dbał o to zdrowie, czy dopiero teraz?
Każdy człowiek jest inny. Ja myślę, że po prostu może w genach mam. Może dlatego, że jestem z rodziny rolniczej. Także wychowany byłem na wsi i miałem produkty typowo zdrowotne.
I tak panu zostało?
I tak może zostało.
No to może od tych genów zacznijmy. Czy rzeczywiście te geny są najważniejsze? Jak widziałam tego pana, który mówił, że ma 75 lat, to wyglądał tak 55 pod 60.
Jasne, geny są istotne, natomiast w genach też otrzymujemy sposób trochę życia od naszych rodziców, czyli sposób spędzania czasu, w jaki sposób gotują, w jaki sposób dobierają produkty spożywcze. My się nasiąkamy jak nasiona tak naprawdę i kontynuujemy to w naszym życiu. To, co rodzice nam dali, zapoczątkowali, więc geny są istotne.
Metabolizm też może być w genach.
Metabolizm również może być w genach, ale my też mamy wpływ na metabolizm, także nie zwalajmy wszystkiego na geny. Geny to 30%, natomiast 70% leży w naszych rękach.
Ja myślałam, że odwrotnie.
O nie, tak nie jest. Mamy pewne predyspozycje, oczywiście, które są nam przekazywane w genach. Natomiast środowisko, to w jaki sposób my żyjemy, naprawdę to już zależy od nas. Nawet ten metabolizm, jeśli jemy regularnie, pracujemy nad tym metabolizmem, czyli przyspieszamy metabolizm. Jeśli z kolei te posiłki są często raz, dwa razy dziennie, to niestety w ten sposób osłabiamy metabolizm.
Czyli ten pan, który jada dwa razy dziennie, to nie robi dobrze, a wygląda świetnie.
Nie robi dobrze. To też zależy, bo też nie możemy wszystkiego do jednego worka tutaj wrzucić. Zaleca się mimo wszystko, żeby było 5 posiłków. 5 posiłków, czyli śniadanie, obiad i kolacja. I 2 mniejsze, czyli to drugie śniadanie
pod
wieczorek.
Ale nie chipsy, te mniejsze.
No właśnie, te mniejsze, one też nie są kompletnie skomplikowane. To może być jabłuszko, to może być jogurcik, to może być dodatkowa kanapka. Natomiast dzięki temu, że wprowadzimy te 2 mniejsze posiłki, sprawiamy, że cukier w naszej krwi po prostu nam nie spada i nam nie chce się sięgać po coś słodkiego. No, nie mamy chęci na coś słodkiego.
A wracając do tych dietetycznych zapędów, czy w ogóle można szybko i skutecznie pozbyć się zbędnych kilogramów, no, których chyba nikt nie lubi, no nie wierzę. Nawet ci, którzy mówią, że lubią swoje ciałko, w cudzysłowie nie wierzę, jak to ciałko jest ogromne.
Przepraszam, że wchodzę w słowo, natomiast nie, no niestety nie ma czegoś takiego jak szybko i skutecznie. Nie ma czegoś takiego w redukcji masy ciała jak szybko. Jeśli słyszą państwo o jakichś dietach cud, jeśli słyszą państwo o jakichś tabletkach, o jakichś kremach, dzięki którym leżąc na kanapie pozbędą się państwo zbędnych kilogramów, to niestety, ale to jest nieprawda. I to trzeba wprost powiedzieć. Skutecznie to znaczy długotrwale.
Ale przepraszam, celebrytki czasami wrzucają takie posty. Mają imprezę, robią jakieś głodówki sokowo-warzywne i zrzucają te 2, 3, 4 kilogramy szybciutko.
Dobrze to pani ujęła, bo jeśli my chcemy zrzucić szybciutko 2-3 kilogramy, to nam to się uda z płynów, z wody najzwyczajniej w świecie. I wtedy faktycznie te diety takie jednoskładnikowe, sokowe, owocowo-warzywne, one są dobre, jak chcemy zrobić piorunujące wrażenie na koleżankach i wbić się w wymarzoną sukienkę. Natomiast po tej imprezie te kilogramy wracają z powrotem. Nie ma takiej możliwości, żeby to pozostało.
Zawsze wracają. Czyli nie można szybko i skutecznie.
Nie.
A co jest lepsze? Taka restrykcyjna, bardzo niskokaloryczna dieta, która powinna przynieść efekty w miarę szybko, nie natychmiast, czy rozłożona w czasie zmiana nawyków żywieniowych, która też powinna przynieść efekty, ale już nie tak szybko. Wiadomo, że my chcemy szybko. Lato już za pasem.
Lato już za pasem, wiosna już tuż, wiosna już dzisiaj jest pięknie. Natomiast przy redukcji masy ciała to jest proces. My nie schudniemy w tydzień, bo i nie tyłyśmy tydzień. Więc tutaj, jeśli chcemy zrobić to zdrowo, a tutaj priorytetem powinno być nasze zdrowie, to tutaj trzeba się nastawić na to, że to będzie trwało. Nie ma czegoś takiego jak szybka dieta cud. I już jakby nie ma co dalej jakby roztrząsać tego tematu, bo po prostu nie ma. Trzeba wprowadzić pewne nawyki żywieniowe, dzięki którym my będziemy się czuć dobrze we własnym ciele, dzięki którym my faktycznie będziemy redukować masę ciała, ale w sposób zdrowy, czyli dostarczając do naszego organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych.
No a co zrobić z tym problemem, kiedy się przestaje, tak jak mówiła jedna z naszych tutaj rozmówczyń, kiedy się przestaje tutaj w domyśle uważać na kalorie, to się nabiera z powrotem, tu w domyśle kilogramów, czyli jak uniknąć tego efektu jojo. Narzucamy sobie jakiś tam w miarę reżim, nawet jak to trwa długo, potem troszeczkę odpuszczamy i wszystko wraca, a czasami jeszcze w dwójnasób niestety.
Niestety jest tak, że jeśli są to diety faktycznie bardzo niskoenergetyczne, bardzo niskokaloryczne, to nie ma takiej możliwości, będzie efekt jojo. Więc tutaj naprawdę zalecam, żeby przemyśleć proces redukcji masy ciała i podejść do tego naprawdę poważnie, bo tutaj spadek masy ciała, taki zdrowy spadek masy ciała, żeby nie było tego efektu jojo, jest od 0,5 kg na tydzień. Czyli około 2 do 4 kg na miesiąc. Wydaje się to mało, ale jeśli rozłożymy to tak naprawdę w skali jakby roku, to proszę zobaczyć, że jeśli będziemy chudły 2 kg chociażby na miesiąc, to w skali 10 miesięcy mamy 20 kg mniej, zrobione mądrze, zrobione zdrowo, bez restrykcyjnych diet, czyli tak naprawdę będziemy jadły to, co będziemy lubiły i tak naprawdę to jest na najważniejsze.
A czy takiej każdej diecie powinna towarzyszyć jakaś wzmożona aktywność fizyczna? Pytam o to, no bo znam osoby, które są w stanie zrobić wszystko, naprawdę wszystko. Nawet rzucić swoje ukochane chipsy, byle tylko nie wymagało się od nich ćwiczeń, chodzenia na siłownię, różnych takich podobnych aktywności, nawet spaceru nie lubią. Da się, czy to musi być jednak połączone z aktywnością?
Dobrze by było, żeby było, ale każdy z nas jest inny. I jeśli ktoś nie lubi tej aktywności takiej zaplanowanej, jak ja to mówię, tak, czyli w siłowni, gdzieś zorganizowanych jakichś kursów, to ja też bardzo zwracam uwagę na to, żebyśmy tutaj popatrzyli na tą aktywność spontaniczną w ciągu dnia chociażby, tak? Czyli nawet jeśli ta osoba nie lubi spaceru, to myślę, że po 5 miesiącach bez słońca dzisiaj z chęcią by wyszła, tak, na taki spacer. Więc ta aktywność spontaniczna nie polega już na tym, żeby iść i ćwiczyć, ale chociażby wysiąść, nie wiem, przystanek wcześniej, pójść do pracy na piechotę, nawet stać. Jest tak, że udowodniono, że 10 minut stania, na przykład stania, że nie siedzimy w autobusie, tylko stoimy w autobusie, taką mamy zasadę, tak?
A to już...
Tak, to już jest
już
tak,
się
że poprawia nam się metabolizm, tak? Czyli nie siedzimy, a stoimy. Proszę zobaczyć, że my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby siedzieć. Ludzie nie zostali stworzeni do krzesła. My mamy ręce i nogi po to, żeby tego używać. Więc chociażby 10 minut stania bardzo przyspiesza nam metabolizm. Nawet takie drobne rzeczy możemy wprowadzić do naszego życia.
No można poprasować, posprzątać, poprasować. I zamiast zatrudniać pani do tego na przykład.
Teraz benzyna jest tak strasznie droga, że może warto to wyciągnąć ten rower, odświeżyć, bo pewnie gdzieś tam jest zakurzony, każdy z nas go ma, jest wiosna, jest ku temu naprawdę bardzo dobry czas. Więc rower, więc spacer, więc chociażby mycie okien, tak? Czy prasowanie, tak jak pani wspomniała. Żebyśmy tak naprawdę nie siedzieli na kanapie, to jest rzecz najważniejsza. Żebyśmy aktywnie do tego podeszli, tak spontanicznie właśnie, tak żebyśmy o tym myśleli.
Czyli jednak warto, nawet trzeba się trochę poruszać, a za moment o coraz bardziej popularnej diecie pudełkowej.
Teraz po pierwsze są bardzo modne, ale myślę, że są zdrowe. Jeśli ktoś ma możliwość taką, to myślę, że jest to dobry sposób. Aczkolwiek ja preferuję bardziej własną kuchnię i do tego te warzywa i owoce.
Bo własne, bo nie wiadomo co w tych pudełkach?
Czasami tak, aczkolwiek myślę, że to takie pewnie podejście.
Ja myślę tak, dobry. Jak nie masz czasu, kap gotowić do siebie i po prostu zamawiasz, to elegancko idzie, ja myślę tak.
No tak, ale jak się na przykład zechce czegoś innego niż w tym pudełku, to co wtedy?
Ależ różne rodzaje jedzenia. Chcesz, zamówisz tam jakieś więcej warzyw, albo trochę więcej mięsa, albo tam jakąś kaszę, ryż, albo gryszano. Nie ma różnicy. Ja myślę, tam więcej wyboru jest, bo moja koleżanka pracuje w takim cateringu.
Bardzo dobry, jeśli się nie ma czasu, chęci na przygotowywanie posiłków jak najbardziej.
Korzysta pani z takich pudełkowych diet?
Tak, korzystałam, tak. Ja robię w ten sposób. Biorę sobie na miesiąc, później przerwa jakiś tam czas i później znowu.
Są efekty?
Tak. No, to pomaga.
Sam byłem na tym jakiś czas i uważam, że to jest fajne rozwiązanie. Tylko gdyby to było trochę tańsze, to tak. Natomiast to jest trochę drogie i tak nie każdego na to stać po prostu.
Jak skutecznie pozbyć się zbędnych kilogramów na wiosnę i zbliżające się lata, a najlepiej to już na zawsze, podpowiada nam dziś psychodietetyk Renata Szekalska. Teraz pytamy o tę bardzo popularną, coraz popularniejszą tak zwaną dietę pudełkową, ale najpierw posłuchajmy, co sądzą o niej białostoczanie.
Teraz po pierwsze są bardzo modne, ale myślę, że są zdrowe. Jeśli ktoś ma możliwość taką, to myślę, że jest to dobry sposób. Aczkolwiek ja preferuję bardziej własną kuchnię i do tego te warzywa i owoce.
Bo własne, bo nie wiadomo co w tych pudełkach?
Czasami tak, aczkolwiek myślę, że to takie pewnie podejście.
Ja myślę tak, dobry. Jak nie masz czasu, kap gotowić do siebie i po prostu zamawiasz, to elegancko idzie, ja myślę tak.
No tak, ale jak się na przykład zechce czegoś innego niż w tym pudełku, to co wtedy?
Ale różne rodzaje jedzenia. Chcesz, zamówisz tam jakieś więcej warzyw, albo trochę więcej mięsa, albo tam jakąś kaszę, ryż, albo gryszano. Nie ma różnicy. Ja myślę, tam więcej wyboru jest, bo moja koleżanka pracuje w takim cateringu.
Bardzo dobry, jeśli się nie ma czasu, chęci na przygotowywanie posiłków, jak najbardziej.
Korzysta pani z takich pudełkowych diet?
Tak, korzystałam, tak. Ja robię w ten sposób. Biorę sobie na miesiąc, później przerwa jakiś tam czas i później znowu.
Są efekty?
Tak. No, to pomaga.
Sam byłem na tym jakiś czas i uważam, że to jest fajne rozwiązanie. Tylko gdyby to było trochę tańsze, to tak. Natomiast to jest trochę drogie i tak nie każdego na to stać po prostu.
No to zatem plusy i minusy diety pudełkowej. Może zacznijmy jednak od plusów, bo cena jest chyba minusem.
Tak, zacznijmy od plusów jak najbardziej. Niewątpliwie, niezaprzeczalnie rozwój tej branży jest bardzo dynamiczny. Właśnie ze względu na to, że brak nam czasu. Więc takim pierwszym dużym plusem jest oszczędność czasu. Czyli w momencie, kiedy decydujemy się na to rozwiązanie, nie musimy robić zakupów, nie musimy przyrządzać żadnych posiłków.
Liczyć kalorii, bo nam policzyli.
A, to kolejny plus, jak najbardziej. Natomiast też tutaj przy diecie pudełkowej przywiozą nam pod dom wszystkie 5 posiłków, więc to jest naprawdę duża, duża oszczędność czasu. Też wygoda, bo często jest też tak, że te profesjonalne firmy zajmujące się cateringiem mają naprawdę bardzo dobrze rozbudowane strony internetowe, gdzie możemy zamówić przez online to, co nas interesuje. Nie musimy wychodzić z domu, więc jest wygodnie. Też jest anonimowo, czyli w momencie, kiedy ludzie mają problem z nadwagą czy otyłością, często wstydzą się pójść do specjalisty przed obawą, przed oceną, nie chcą jakby o tym rozmawiać z kimś drugim. I to jest też takie bardzo wygodne rozwiązanie, bowiem też przez online można porozmawiać z dietetykiem, który ustali kalorykę tej diety i też problem jest tak naprawdę załatwiony. Kolejnym plusem, które widzę przy dietach kubełkowych, to, że niektórzy po prostu nie umieją gotować. Tak? I wówczas otrzymują te posiłki, nie męczą się, nie są szefami kuchni, nie muszą być wszyscy. Więc te posiłki naprawdę są smaczne. Są nowe smaki, poznają ludzie nowe smaki.
Można je łatwo zabrać do pracy.
Zdecydowanie. Ponadto jest niewątpliwym plusem regularność wówczas jedzenia posiłków. To jest taki kluczowa rzecz dla mnie, jak dla dietetyka, że ludzie faktycznie zaczynają jeść regularnie, bo mają dostarczone te posiłki pod nos, więc już trudno, trzeba zjeść, tak?
Jak się zapłaciło.
Kolejną rzeczą kaloryka, o której pani wspomniała. I o ile jest ona dobrze dobrana, tak?
A no właśnie, bo kto nam dobiera? My sobie sami ustalamy, czy ta pani nam ustala. No, kto decyduje o tym, że ja na przykład 1500, 2000, to zawsze dietetyk robił.
Dokładnie. Niektóre firmy mają możliwość właśnie też konsultacji z dietetykiem, który po wywiedzie żywieniowym, zdrowotnym ustala nam odpowiednią kalorykę, ale nie oszukujmy się, większość firm to ma zwykłe kalkulatory takie internetowe, bądź też sami z palca sobie dobieramy, tak? Więc ta kaloryka, o ile jest dobrze dobrana, to jest dużym plusem, no bo wiemy, że nie przekroczymy tej kaloryczności, bo firmy cateringowe faktycznie o to dbają. Natomiast problem zaczyna się w momencie, kiedy my sami z palca sobie jakąś tam kalorykę dobieramy.
Przechodzimy do minusów płynnie?
A już płynnie. To jeszcze jeden może plus, który gdzieś tam teraz mi przyszedł do głowy, to jest to, że te posiłki faktycznie są dobrze zbilansowane. Czyli dostarczają do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych i to bezwzględnie. I to nie ma tutaj jakby bezsprzecznie.
Dużo tych plusów jest.
Dużo. Też tak myślę, że dużo. Natomiast minusów pewnie też znajdę trochę. No, tak jak już w sondażu słyszeliśmy, pierwszym niewątpliwie niezaprzeczalnym minusem jest cena. To jest tak, że faktycznie jeśli chcemy mieć jakiś dobry jakościowo catering, jest to od 1000 do 1500 zł miesięcznie na jedną osobę.
Ten pan, który się wypowiadał ostatnio, mówił, że, bo on był z Poznania, akurat przyjeżdża do nas tutaj na wykłady na uniwersytet, to mówił, że u nich w Poznaniu to jest najtańsza taka dieta, kosztuje około 4000 miesięcznie. No u nas nie Poznań, ale z tego co wiem, to tak już około 2 raczej one teraz są.
No mam niezaktualizowane dane widocznie.
Tak 2200, nawet 2,5.
I teraz wyobraźmy sobie rodzinę czteroosobową, to ile właściwie mamy wydać na te żywienie, prawda?
No tak, bo normalnie jak mamy właśnie dzieci, mąż, nie wszyscy muszą być na pudełkach. No. I co wtedy? Normalnie robimy zakupy, gotujemy i sobie jeszcze dodatkowo 2000 na te pudełka odpalamy. No to już sporo się robi.
Tak, to jest duży koszt, więc to jest niewątpliwie minusem. Minusem też jest to, moim zdaniem, że ta dieta nie do końca jest spersonalizowana. To znaczy oczywiście ona dostarcza odpowiednią kaloryczność, którą zamówimy, czy też typ diety, bo te typy diety mogą być różne, ale nie uwzględnia naszych preferencji smakowych, bowiem to jest jedzenie dla ogółu, nie oszukujmy się. Czyli oczywiście można pewne wykluczenia wskazać, ale za to za dopłatą. To też tak nie jest, że to będzie w standardzie, tak? Ponadto, tak jak już pani wspomniała przy sondażu, my nie słuchamy swojego organizmu wówczas. Czasami mamy takie zachcianki żywieniowe, zdrowe zachcianki żywieniowe, bo dzisiaj ja mam ochotę na jabłko.
Nazywam to intuicją.
Intuicją,
że chce mi się akurat tego, bo może brakuje w organizmie.
Chcemy się jabłka na przykład, a nie banana, który jest niedostarczony. Chce mi się kanapek, a nie śniadania na słodko, owsianki z bakaliami, tak? To są takie niby prozaiczne rzeczy, ale w dłuższej perspektywie czasu to zaczyna być problematyczne. I wtedy tak naprawdę tymi posiłkami się dzielimy. To z kimś z pracy, to z rodziną. I czy to ma sens wówczas?
Czasami też zastępujemy, a czasami to się po prostu marnuje.
A czasami się marnuje, jak najbardziej tak.
No i jeszcze te diety chyba, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, nie uwzględniają różnych naszych schorzeń.
No, to zależy. Bowiem możemy zamówić taką dietę, która właśnie jest typowo pod schorzenie.
Aha, czyli jak ktoś ma cukrzycę, hipoglikemię, czy różne...
Jak najbardziej tak.
Za dopłatą.
I nie za dopłatą. To zależy od firmy oczywiście. No bo często też jest tak, że my przechodzimy na te diety pudełkowe, bowiem dowiadujemy się właśnie, że mamy chorobę dietozależną. Nie bardzo wiemy i w jaki sposób się żywić, więc takim najszybszym, najbardziej efektywnym, skutecznym sposobem jest przejście na catering. Tak? Mamy wtedy ten czas, żeby faktycznie posiąść tą wiedzę, w jaki sposób miałam się odżywiać. I to jest fajne rozwiązanie. Natomiast gorzej jest w momencie, kiedy nie wiemy, że jesteśmy chorzy na przykład, tak? Także to też... No tak,
tylko czujemy, że coś nam nie pasuje, prawda?
Ale moim takim kolejnym minusem, który gdzieś mi teraz przyszedł do głowy, jest ekologia. Dla mnie to jest ważne na przykład, bo te diety są pakowane w... Codziennie dostajemy 5 pudełek jednorazowego użytku, które wyrzucamy. Także to też w moim odczuciu jest to duży minus takiego rozwiązania, ale chyba największym takim minusem jest ten aspekt jednak edukacyjny. Czy my możemy się czegoś nauczyć w momencie, kiedy coś mamy dane pod nos?
Ktoś myśli za nas.
Ktoś myśli za nas, ktoś wykonuje za nas. My po prostu to jemy.
Nie wiem. Mnie to trochę stresuje, że ja nie wiem, co tam jest. Jakie tam są składniki? Kto czego...
No musimy zaufać. Musimy zaufać, że to są dobre jakościowo składniki, że to są dobre rzeczy dla nas.
Nie wiadomo, jaki to składnik, bo to jakieś breje na przykład są takie niespotykane. No a jeszcze, może ja jeszcze jeden minusik dorzucę, chyba że to nie jest minus, że jeżeli ta osoba nam przywiezie tę dietę około 6 rano, załóżmy, bo i tak się zdarza, i my ostatni posiłek spożywamy, załóżmy, o 20, no to co? Świeżość, co ze świeżością? Musimy podgrzewać, gdzie? Najszybciej w mikrofali. To co z tym?
Tak, to jest ogromny minus.
Nie gotujemy o 6 rano obiadu i kolacji, no nie robimy sobie tego.
A jeszcze gorzej jest, jak czasami są posiłki, nie tylko obiad i kolacja do odgrzania, ale mamy na przykład 4 posiłki do odgrzania, a jesteśmy mobilni.
I wszystko do mikrofali.
A po mikrofali to jeszcze pół biedy, choć też to nie jest niezdrowe, ale jak jesteśmy w samochodzie na przykład, bo to też
to
zimne jemy, także to też jest ogromny minus. Ja mam generalnie tak naprawdę dietę pudełkową porównała do takiej jazdy samochodem. Jazdy samochodem, jeśli jesteśmy pasażerami. Jeśli mamy dobrego kierowcę, on nas wiezie, tak, na miejsce, które chcemy. Ale co jeśli rezygnujemy z tego kierowcy? My będziemy umiały poprowadzić ten samochód, obserwując tylko?
No tak całe życie na diecie pudełkowej chyba się nie da.
Moim zdaniem nie. Jest to rozwiązanie na krótką metę.
O, i tu stawiamy kropkę. Za moment o słodyczach. Czy w ogóle da się bez nich życia? Jeśli nie, no to czym je zastąpić?
Ma pani dzieci w jakim wieku?
8-9.
Dziadkowie przynoszą dzieciom cukierki? Często?
Przynoszą.
No i co pani na to?
No cóż, to są dziadkowie. Niech przynoszą.
Przymyka pani oko?
Oczywiście.
Myśli pani, że da się w ogóle te cukierki zastąpić jakoś? To nagradzanie w postaci cukierków da się jakoś zastąpić? Czy to już jest nieuniknione?
Myślę, że to jest nieuniknione. Ja podchodzę do tego dość tak zdroworozsądkowo, ale też nie zabraniam. No, sama lubię, inni też. I... No nie zabraniam, nie zabraniam.
Dziadkowie starają się nagradzać dzieci słodyczami, rozpieszczać w ten sposób, aczkolwiek tłumaczymy, że można też inaczej. Dziadkowie przyjmują to ze zrozumieniem, aczkolwiek niekoniecznie się stosują. Także jest to trudno chyba wytłumaczyć, że ta słodycz niekoniecznie musi być, żeby uszczęśliwić dziecko.
Ale pani nie wyrywa, nie chowa, nie zabiera.
No nie, nie, nie wyrywam, no bo jeśli dziecko dostaje to od dziadka, no to on z miłości to jednak robi. Dziecko też czuje wtedy, że, no, że ktoś sprawia mu przyjemność, aczkolwiek częściej jest tak, że konsultujemy, żeby może jednak tym razem nie, a następnym razem tak.
A myśli pani, że można inaczej w ogóle?
Myślę, że można, tylko to jest taki chyba najprostszy sposób czasami, bo dużo przyjemniej naszym dzieciom jest spędzać taki czas aktywnie z dziadkami, albo nawet z książeczką, a niekoniecznie z tym słodyczem.
Moje wnuczki przyjeżdżały do mnie i poświęcałem im sobotę, niedzielę. W sobotę jechałem do parku, na wszystkie place zabaw, no i po drodze oczywiście lody trzeba było zjeść. O, i to było ze słodyczy wszystko.
Czyli pan słodyczami nie faszerował wnuków?
No nie, nie, nie. Starałem się nie faszerować.
A da się w ogóle tak? Bo to taka jest moda, tradycja.
Nie wiem, my z moją żoną nie rozpieszczaliśmy słodyczami.
Ale w ogóle rozpieszczaliście. To jak nie słodyczami, to czym?
No tym, że poświęcaliśmy im czas. O, najważniejsze.
Za 20.14 o dietach i zdrowym odżywianiu dziś rozmawiamy z dietetyk Renatą Szykalską. Teraz zapowiadane słodycze. Czy osoba, która chce schudnąć, musi o nich zapomnieć na zawsze, nieodwołalnie? Kolega mówił, że to się nie da. Tak żyć bez słodyczy.
Osoba, która dba o siebie, niekoniecznie taka, która redukuje masę ciała, ale która generalnie dba o siebie, powinna te słodycze ograniczyć.
Co to znaczy ograniczyć? To takie dość ogólne stwierdzenie. Każdy to inaczej też rozumie.
Każdy to inaczej rozumie. Na pewno słodycz nie powinna być codziennie, bo jeśli coś robimy codziennie, to staje się to nawykiem, a później staje się to nałogiem. Więc cukier też jest uzależniający, tak samo jak inne substancje psychoaktywne, tak samo cukier nas uzależnia, czyli im więcej chcemy go jeść, znaczy im więcej go jemy, tym więcej chcemy go jeść, tak? Czyli tutaj ograniczyć, to znaczy wprowadzić taką ilość, żebym to ja kontrolowała, kiedy ten słodycz jem, a nie ten słodycz, żeby kontrolował mnie, czyli za każdym razem, kiedy go widzę, to ja wiem, że muszę go zjeść. Jeśli mamy taką sytuację, to znaczy, że no niestety, ale chyba jesteśmy troszeczkę już uzależnione od tego cukru.
Czyli na przykład można sobie ustalić, że jemy słodycze z okazji świąt, urodzin, imienin, różnych takich uroczystości, a nie tak codziennie, że przechodzę koło sklepu, to sobie po drodze zjem.
Tak. Ja to często też w moim gabinecie porównuję do tego, do alkoholu. My nie pijemy alkoholu codziennie.
No nie wszyscy, niektórzy piją.
Okej.
Okay. Ale
natomiast
to wtedy już jest problem.
Dokładnie. Jeśli pilibyśmy alkohol codziennie, to miałoby jakieś negatywne skutki na nasz organizm, ale też na nasze funkcjonowanie. Identycznie jest ze słodyczami. Jeśli jemy słodycze codziennie, to będzie miało negatywny wpływ na nasz organizm. Natomiast jeśli pijemy alkohol, bo jest impreza, bo jest grill, nawet bo jest weekend, tak? To tutaj no, nie ma to zbytnio negatywnych jakichś takich konsekwencji. Jest to rodzaj jakiegoś spędzania czasu i to jest jakby ogólnie akceptowalne i ja jak najbardziej też to akceptuję. I tak samo bym chciała, żeby generalnie moi podopieczni podchodzili do słodyczy. To nie jest zakazane, ale sami siebie nie częstujmy słodyczami. Jeśli ktoś ma urodziny,
ale jest
to
taka
bardzo
tradycja,
proszę,
że wszyscy ciasta zawsze przynoszą.
Mhm. No. Tylko czy warto tą tradycję kultywować? Po co nam te ciasto tak
tradycją
naprawdę?
Jest trudno.
Tradycją jest trudno, oczywiście.
Tak, wiadomo, że te nawyki żywieniowe kształtujemy właściwie od momentu, kiedy pojawiamy się na świecie. I tutaj problem dzieci, które na przykład, są dzieci, wiem, że takie są na świecie, może trudno to sobie wyobrazić, które nie znają smaku słodyczy, no bo nigdy nie dostały, a więc one nie proszą, nie tęsknią. Mówię o takich małych, nie takich większych, które mogą sobie same kupić. Wiadomo jednak, że w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, jest to dość powszechny sposób nagradzania, nieodzowny wręcz element wszelkich prezentów. Zwłaszcza dziadkowie to sobie upodobali. No cóż, oni doskonale pamiętają czasy. Zresztą ja też te czasy pamiętam, kiedy słodycze były trudno osiągalnym rarytasem. Teraz czasy się zmieniły, no ale stare nawyki niestety pozostały. Pytanie, czy w ogóle można coś z tym zrobić? Posłuchajmy najpierw, co mówią o tym Białostoczanie.
Ma pani dzieci w jakim wieku?
8-9.
Dziadkowie przynoszą dzieciom cukierki często?
Przynoszą.
No i co pani na to?
No cóż, to są dziadkowie. Niech przynoszą.
Przymyka pani oko?
Oczywiście.
Myśli pani, że da się w ogóle te cukierki zastąpić jakoś? To nagradzanie w postaci cukierków da się jakoś zastąpić, czy to już jest nieuniknione?
Myślę, że to jest nieuniknione. Ja podchodzę do tego no dość tak zdroworozsądkowo, ale też nie zabraniam. No, sama lubię, inni też. I, no nie zabraniam, nie zabraniam.
Dziadkowie starają się nagradzać dzieci słodyczami, rozpieszczać w ten sposób, aczkolwiek tłumaczymy, że można też inaczej. Dziadkowie przyjmują to ze zrozumieniem, aczkolwiek niekoniecznie się stosują. Także jest to trudno chyba wytłumaczyć, że ta słodycz niekoniecznie musi być, żeby uszczęśliwić dziecko.
Ale pani nie wyrywa, nie chowa, nie zabiera.
No nie wyrywam, no bo jeśli dziecko dostaje to od dziadka, no to on z miłości to jednak robi. Dziecko też czuje wtedy, że, no, że ktoś sprawia mu przyjemność, aczkolwiek częściej jest tak, że konsultujemy, żeby może jednak tym razem nie, a następnym razem tak.
A myśli pani, że można inaczej w ogóle?
Myślę, że można, tylko to jest taki chyba najprostszy sposób czasami, bo dużo przyjemniej naszym dzieciom jest spędzać taki czas aktywnie z dziadkami, albo nawet z książeczką, a niekoniecznie z tym słodyczem.
Moje wnuczki przyjeżdżały do mnie i poświęcałem im sobotę, niedzielę. W sobotę jechałem do parku, na wszystkie place zabaw, no i po drodze oczywiście lody trzeba było zjeść. O, i to było ze słodyczy wszystko.
Czyli pan słodyczami nie faszerował wnuków?
No nie, starałem się nie faszerować.
A da się w ogóle tak? Bo to taka jest moda, tradycja.
Nie wiem, my z moją żoną nie rozpieszczaliśmy słodyczami.
Ale w ogóle rozpieszczaliście, to jak nie słodyczami, to czym?
No tym, że poświęcaliśmy im czas. O, najważniejsze.
A więc można? Można w ogóle to zmienić, żeby babcia i dziadek nie kojarzyli się ze słodyczami?
Tak. To jest bardzo trudny temat, bowiem no, dziadkowie chcą jak najlepiej dla swoich wnuków i to jest oczywiste. Też dziadkowie mają takie stereotypowe myślenie wciąż. Co to znaczy? To znaczy, że cały czas jest w świadomości, w ich świadomości to, że słodycze generalnie nie robią nic złego dla naszych dzieci. No przecież cukier krzepi, jest potrzebny dla mózgu. Ponadto no, każde dziecko lubi słodkie, więc takie dzieciństwo bez tego słodkiego to tak naprawdę nie
jeszcze
jest
szczęśliwe. Jeszcze one teraz takie są pięknie opakowane, kuszące.
Tak ślicznie zresztą opakowane, ma pani jak najbardziej rację. Ale tak naprawdę też my wszyscy jedliśmy za czasów dzieciństwa słodycze, jakoś żyjemy, więc to wcale nie jest takie...
No, ja
takie...
pamiętam, że były na kartki.
Nawet, tak.
Niedużo tego było.
Niedużo.
To rzeczywiście był rarytas.
To był rarytas i dziadkowie, nasi dziadkowie w ten sposób też myślą o tych słodyczach wciąż. To myślenie jest wciąż w tym kierunku, że ten słodycz daje coś naprawdę pozytywnego. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o słodycz, to nikt kupując słodycze nie myśli, że to niesie ze sobą ryzyko choroby, czy nadwagę, czy cukrzycę typu drugiego. Tak naprawdę, jeśli kupujemy ten słodycz, to my też powinniśmy spojrzeć na tą drugą stronę medalu tego wszystkiego. Więc jak rozmawiać z dziadkami, żeby im to troszkę też uświadomić?
Żeby im przykrości nie zrobić.
Żeby im przykrości nie zrobić przede wszystkim, ale też żeby wyegzekwować pewne zasady, którymi powinniśmy się wszyscy posługiwać.
No te rozmowy często niestety kończą się tak, że babcia tak pokiwa ze zrozumieniem, niby dziadek też, a potem przemycają potajemnie, żeby mama nie widziała, szybko zjedz.
Tak, jak najbardziej tak. Natomiast tutaj też przychodzi mi taki pomysł do głowy, że najpierw może trzeba by było też ich wysłuchać i ich zrozumieć, ich punkt widzenia, bo oni faktycznie zostali wychowani w innych czasach, gdzie, tak jak pani wspomniała wcześniej, ten słodycz był rarytasem. Teraz ten słodycz jest obecny wszędzie, więc...
Aż w nadmiarze niestety.
Aż jak najbardziej w nadmiarze. I jakość tych słodkich rzeczy, no nie możemy porównać do słodyczy, kiedy my byłyśmy dziećmi, tak? Więc tutaj też dobrze by było porozmawiać z rodzicami w ten sposób, że ja rozumiem, że chcesz dla mojego dziecka jak najlepiej, że chcesz mu okazać miłość, chcesz mu okazać to, że go kochasz, ale odwińmy ten papierek tak ładnie wyglądający i zobaczmy tak naprawdę, co my kupujemy dla
albo
tych dzieci.
Albo przeczytajmy skład.
O tym właśnie mówię. Przeczytajmy skład. Tak. Odwijmy ten cukierek i zobaczmy, że przeczytajmy go. A producenci też robią bardzo sprytnie, bo oni składy piszą malutkimi litereczkami, tak żeby nasi dziadkowie tego nie zauważyli, może nawet nie wiedzą, gdzie to jest. Natomiast uwypuklają takie fajne rzeczy, jak witaminy, jak jakieś minerały na tych opakowaniach.
Oczywiście dodajmy jeszcze do tego reklamy. reklamy. Które mówią, że zdrowa przekąska, jakieś absurdy zupełnie. Zdrowa przekąska, która się składa z palmowego oleju utwardzonego na przykład.
Tak, tak. No bo w większości cukierki to nic innego jak cukier, tłuszcz
czy
palmowy.
Czy syropy glukozowo-fruktozowe
i cała tablica Mendelejewa. Dokładnie tak. I teraz mam takie poczucie, że jeśli faktycznie byśmy się porozmawiali z naszymi rodzicami w ten sposób, że zobaczcie, co my faktycznie dajemy dla tych dzieci, to być może też oni do tego by troszkę inaczej podeszli. Ale dla dziecka, po co my dajemy słodycze? Żeby sprawić mu radość. A czy tylko słodyczami jesteśmy w stanie to zrobić? Przecież tak naprawdę jest szereg różnych innych rzeczy. Jeśli to już, jeśli dziadkowie mają w głowie coś takiego, że z pustymi rękami nie przyjdę do wnuka przecież, tak? No to najłatwiej kupić słodkość. Natomiast z drugiej strony jest tyle różnych fajnych artykułów. Jakieś gumeczki, samochodziki, laleczki, karteczki, naklejeczki. Tych artykułów takich drobnych, w zależności od zainteresowań dziecka, jest naprawdę bardzo dużo. Więc możemy uszczęśliwiać go też w inny sposób. Oczywiście spędzając czas, czyli pójście do kina.
No właśnie, tak jak mówił ten dziadek. Dokładnie. Zabierzmy dziecko do parku. Zróbmy sobie tur po placach zabaw na przykład.
I to dziecko będzie pamiętać, że graliśmy z dziadkiem w szachy, że on mnie nauczył warcaby, że byłem właśnie w parku z dziadkiem. Takie rzeczy się pamięta. A to, czy dziadek dał jakiś słodycz, to jest na krótką chwilę, na teraz, tak?
No i wtedy ta porcja lodów po tym... Po tej przejażdżce będzie zupełnie inaczej.
Ale też można wybrać, zdrową porcję lodów, bo też możemy zrobić sorbety, które sami możemy przyrządzić. Możemy pójść do sklepu i wybrać owoce, z których zrobimy sorbet po takim właśnie spacerze. Czyli też uczymy dziecko, że możemy własnoręcznie zrobić coś pysznego.
Drodzy dziadkowie, apelujemy. Naprawdę są inne sposoby. Przed nami długi weekend, który może nie sprzyja zdrowemu odżywianiu, ale zaraz po nim, jak powiedział jeden z naszych rozmówców, można zacząć żyć zdrowo. Czego wszystkim Państwu życzymy oczywiście. A za wszystkie cenne rady w imieniu naszych słuchaczy dziękuję ekspertowi. To była dziś psychodietetyk, kierownik Podlaskiego Zespołu Dietetyków Naturhaus Renata Szekalska. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję.